Inwestycje PGZ Stoczni Wojennej, harmonogram budowy miecznika, rekrutację pracowników i zapowiedź współpracy z Kanadą, a także wartości dodane dla regionu w związku z rozwojem firmy. Kongres Polskie Porty 2030 już niebawem. Jaka jest kondycja naszych portów, jakie są przed nimi wyzwania i co będzie działo się na kongresie? A poza tym rekord na rynku pracy kobiet. W ubiegłym roku pracowało prawie 7,5 miliona pań. Czy widać to także w gospodarce morskiej, w stoczniach, portach? Czy widać to też na stanowiskach zajmowanych przez kobiety? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio goście Mateusz Kowalewski, prezes gospodarki morskiej.pl i Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stoczni Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
PGZ Stocznia Wojenna przygotowuje się do dużych inwestycji, a gospodarka morska.pl do kongresu Polskie Porty 2030. Zacznijmy od PGZ Stoczni Wojennej. Pytanie do pana Pawła Lulewicza. 17 czerwca wydarzenie inwestycyjne, kamień węgielny. Pod co kładziemy? Co to za inwestycja? Co się będzie działo?
Pani redaktor, my się już nie tylko przygotowujemy, ale już rozpoczęliśmy proces inwestycyjny. Dokładnie 10 marca tego roku rozpoczęliśmy po 2 latach analiz, projektowania, przygotowania inwestycji, koncepcji różnych, które opracowaliśmy wspólnie z naszymi brytyjskimi partnerami, bazując na ich doświadczeniach. I chcemy w ten taki symboliczny sposób poinformować opinię publiczną, mieszkańców naszego regionu, że inwestycje idą pełną parą. Inwestycje nie tylko w hale, nie tylko w budynki, w których będziemy budować konstrukcje, elementy konstrukcji i integrować w całość okręt klasy fregata w programie Miecznik, ale również inwestycje związane z tak zwanym szeroko rozumianym przemysłem 4.0, czyli nowoczesne linie do produkcji, automaty, roboty. Także przemysł stoczniowy w Gdyni zmieni się o 180 stopni, jeżeli chodzi o technologię, o właśnie cyfryzację, robotyzację. Jest to też gdzieś odpowiedź na wyzwanie rynku pracy, o czym pewnie będziemy w dalszej części rozmawiać.
A to też wartości dodatnie dla regionu, dla poddostawców, dla firm. Co z tego właśnie firmy będą miały, czy lokalne społeczności?
Pani redaktor, szanowni państwo, szacujemy, że w szczytowym momencie realizacji Miecznika, tak za około 2-3 lata, kiedy będzie zapotrzebowanie na pracę, będzie sięgało około 1,5 tysiąca fizycznych osób będziemy potrzebować rąk do pracy, pomimo tego procesu robotyzacji, automatyzacji. Więc to jest ta perspektywa, o której dzisiaj rozmawiamy z naszymi poddostawcami, z kooperantami, ale co istotne, również ze szkolnictwem branżowym i ze szkolnictwem wyższym. Uruchamiamy wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej specjalizacje dedykowane właśnie produkcji stoczniowej. I co, z czego jestem szczególnie dumny, jakby tutaj jest pełne wsparcie i zrozumienie właśnie z poziomu rektorów, z poziomu dyrektorów szkół branżowych i pełna kooperacja, pełna współpraca, bo wszyscy wiemy, że potrzebujemy chwilę czasu, żeby przygotować właśnie te kadry, które będą niezbędne za chwilę do realizacji tego największego w historii polskiego przemysłu stoczniowego, polskiej marynarki wojennej programu, jakim jest budowa okrętów klasy fregata.
No to do fregaty pewnie za moment wrócimy. Z kolei na początku czerwca kongres Porty Polskie 2030. Dlaczego 2030, panie prezesie?
Chcemy spojrzeć na porty, sektor logistyczny z pewnej dalszej perspektywy. Nie chcemy mówić o tym, co jest dzisiaj, chociaż to, co się dzieje dzisiaj, jest ważne. Sytuacja portów diametralnie się zmieniła. Z takiej jednej z gałęzi gospodarki stały się kluczowym takim węzłem, jeśli chodzi zarówno o dostawy energetyczne, surowcowe, jak i handlowe do Polski. I ta rola, która znacząco wzrosła i będzie dalej rosła, wymaga pewnego zastanowienia się nad przyszłością, nad ich dalszym rozwojem, nad pewnymi masterplanami. I dlatego tutaj pojawiło się hasło 2030. Nie chcieliśmy wybiegać zbyt daleko na 2040, 50, 60. No chcemy patrzeć na przyszłość taką namacalną i rozmawiać o rozwoju polskich portów. Wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam do połowy przyszłego tygodnia. Jest jeszcze otwarta rejestracja. Liczymy na grubo ponad 300 uczestników, ponad 50 ekspertów. Bardzo ciekawe wykłady. Wykład doktora Jacka Bartosiaka ze Strategy and Future. Wykład doktora Macieja Matczaka, Uniwersytet Morski. Bardzo ciekawe panele, również część taka oficjalna, czyli wieczorna gala podczas pierwszego dnia kongresu, więc wszystkich serdecznie zapraszam. Myślę, że naprawdę bardzo ciekawie, a jeśli chodzi o porty, no same liczby tutaj pokazują skalę tych zmian i wzrostów. No mamy tutaj do czynienia z lawinowym wzrostem przeładunków. Port Gdańsk 10 lat temu przeładowywał mniej niż 10-12 lat temu przeładowywał mniej jak 30 milionów ton. W zeszłym roku to było już 68 milionów ton, a w tym roku...
To jest nieprawdopodobne.
A w tym roku to będzie prawdopodobnie grubo ponad 80 milionów ton, czyli Port Gdańsk już w zeszłym roku przeładował więcej niż wszystkie polskie porty razem wzięte 10 lat temu, więc ta skala jest olbrzymia. Oczywiście wiąże się z pewnymi uciążliwościami, wiąże się z pewnymi procesami, o które trzeba zadbać, o które trzeba przewidzieć w przyszłości.
Uciążliwości również dla mieszkańców.
Tak, i tutaj jest Port Gdańsk sporo, czy Port Gdańsk, czy Port Gdynia, no sporo robi w tym zakresie. Jednocześnie ten lawinowy wzrost ładunków dla wszystkich jest wyzwaniem. I o tym chcemy rozmawiać, w jaki sposób z tymi wąskimi gardłami, z tymi problemami wynikającymi ze skali tych przeładunków sobie radzić.
To jeszcze jednym z wyzwań właściwie jest to, jak porty szybko się musiały przygotować do sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Na stocznie też to ten konflikt wpłynął, że muszą się państwo zupełnie do czegoś innego przygotować, aczkolwiek tutaj jest przedstawiciel stoczni wojennej, więc jakby jest w temacie.
Znaczy tak, my zawsze staramy się odpowiadać na potrzeby otoczenia, na potrzeby naszej marynarki wojennej i naszych sojuszników. Stąd też zrodził się w naszych głowach pomysł w oparciu o doświadczenia z marynarką wojenną, amerykańską marynarką wojenną, która w ubiegłym roku zgłosiła się do naszej stoczni z pytaniem o możliwość cumowania okrętów i wykonywania pewnych prac na okrętach, które ze względu właśnie na konflikt na Ukrainie stacjonują na akwenie Bałtyku. I pojawił się projekt, zrodził się w naszych głowach projekt stworzenia w Gdyni Centrum Serwisowo-Logistycznego dla okrętów sojuszniczych NATO i my w tej chwili ten projekt realizujemy. On jest w pierwszej fazie realizacji. Przygotowujemy taką podstawową infrastrukturę techniczną, która jest niezbędna do przyjmowania, do możliwości obsługi tego typu jednostek. Nie chcę wchodzić w parametry techniczne, ale to są chociażby dostosowanie możliwości zasilania, specyficznego zasilania, jakie jest niezbędne na te okręty, ale również na przykład przechowywania w warunkach koncesjonowanych pewnego rodzaju dostaw, które byłyby, czekałyby na wejście takiego okrętu, więc przygotowujemy również cały pakiet usług serwisowych, bardziej takich złożonych, skomplikowanych, związanych z systemami, z elektroniką, systemami łączności, komunikacji, nawigacji, bo takie kompetencje w naszej stoczni posiadamy i takie kompetencje rozwijamy w oparciu o współpracę między innymi z firmą kanadyjską. Tutaj też przy okazji zapowiedzi wydarzeń też chciałbym poinformować państwa, że 26 maja, czyli już w najbliższy za tydzień, w kolejny piątek, odwiedzi naszą stocznię pani ambasador Kanady, akredytowana w Polsce, gdzie będziemy właśnie rozmawiali o współpracy na linii PGZ Stocznia Wojenna i właśnie jeden z takich potentatów kanadyjskich w obszarze systemów komunikacji i nawigacji.
No to jest sprawa przyszłościowa. To przy okazji możemy podpowiedzieć młodzieży, w jakich kierunkach powinna zacząć się kształcić, jeśli chciałaby w stoczni pracować. Nie, niekoniecznie przy budowie jednostek, ale przy tych bardziej zaawansowanych
tak,
pracach.
Tak, to prawda. Dziękuję pani redaktor za to pytanie. Rzeczywiście istotne jest, żeby docierać do młodzieży z informacją, że stocznia to nie jest tylko spawanie blachy, tak, tylko to są coraz bardziej
skomplikowane. A to już roboty robią?
To robią już roboty i za chwilę będą robić, dokładnie. My potrzebujemy dzisiaj konstruktorów, projektantów, technologów z otwartymi rękoma. Cieszy nas wzrost zainteresowania właśnie młodych ludzi tego typu zawodami. Dzisiaj właśnie przysłowiowy spawacz, no to jest operator urządzenia CNC, które, czyli musi mieć kompetencje, musi z jednej strony rozumieć technologie spawalnicze, natomiast z drugiej strony no, musi mieć też kompetencje związane chociażby z IT, czy związane z uzbrojeniem robota, tak, z przezbrojeniem tego robota, tak, żeby właśnie to zupełnie dzisiaj o innych kompetencjach mówimy i o tym rozmawiamy z rynkiem szkolnictwa zawodowego i szkolnictwa wyższego i cieszę się, że udaje nam się tutaj już wspólnie wypracowywać takie projekty, takie programy, które zachęcają młodzież poprzez stypendia, poprzez praktyki. Ja tylko wskażę jedną liczbę. W ubiegłym roku przez stocznię przewinęło się 100 uczniów z kilku szkół branżowych, którzy odbyli praktyki w naszym zakładzie i duża część tych uczniów po odbytych praktykach zadeklarowała chęć podjęcia pracy po zakończeniu szkoły w naszej organizacji.
No to teraz wróćmy do portów. Te wyzwania związane z wojną, jak ona zmieniła w ogóle charakter działalności naszych portów, bo do tej pory no to były takie jednostki gospodarcze, stricte gospodarcze. Tu agresja Rosji na Ukrainę wszystko zmieniła.
Zdecydowanie. No, najważniejszymi elementami oczywiście to jest energetyka, tak? Dostawy surowców energetycznych w tej chwili no, prawie w 100% są oparte o przeładunki portowe. No, naftoport, gdański naftoport, to można powiedzieć, jest węzeł, przez który przechodzi 100% dostaw w tej chwili, no prawie 100%. Zawsze tam jakiś tam mały import czy z zachodu może się pojawić i tak dalej, ale to jest węzeł, który odpowiada w większości za dostawy polskiej ropy naftowej. Mamy tutaj jeszcze port Gdynia, jeśli chodzi o dostawę paliw. Skala wzrostów no, pokazuje tą zmianę i w naftoporcie to będzie w tym roku grubo ponad 30 milionów ton, więc nikt 10 lat temu nawet w żadnym scenariuszu nie przewidywał takich wzrostów. To podobną sytuację mamy, jeśli chodzi o gaz i tu powstaje potrzeba też budowy kolejnej infrastruktury, czyli terminale FSR-u na Zatoce Gdańskiej.
Czyli no, pływający gazoport
tak jest,
dla niezorientowanych
podobnie jak u naszych litewskich sąsiadów. Kolejnym wyzwaniem jest przeładunek węgla w imporcie, który też w związku z embargo na węgiel rosyjski, no skala tych przeładunków jest gigantyczna, ale też się pojawiają nowe wyzwania, ponieważ porty to jest właśnie infrastruktura podwójnego zastosowania i tutaj te zobowiązania wobec działań wojskowych, wobec sojuszu NATO, wobec sojuszników, na przykład wojsk amerykańskich, odbywa się tutaj bardzo dużo ćwiczeń w tej chwili w Polsce i te zadania przeładunkowe, czy zadania dotyczące właśnie logistyki wojskowej też trzeba realizować. A tym to jest trudniejsze, że w obecnej chwili no, większość nabrzeży jest bardzo mocno obłożona. Stoją statki na ledzie, czekają na wolne nabrzeże i rozładunek towarów i też realizacja tych zobowiązań, jeśli chodzi o obronność, jest kolejnym wyzwaniem, o którym chcemy rozmawiać podczas Kongresu Polskie Porty 1-2 czerwca w Sopocie.
No bo te wyzwania pewnie zostaną z nami już na dłużej. Już wiemy, że raz do takiej sytuacji doszło, czyli agresja Rosji na Ukrainę, więc trzeba będzie sprostać temu i już mieć świadomość, że ten podwójny charakter portów zostanie z nami pewnie już.
Drodzy Państwo, nic nie wskazuje na to, że ta sytuacja się zmieni. My musimy tu patrzeć w perspektywie 10 i więcej lat. Ten import ze wschodu, bez względu na rozwiązanie konfliktu, konfliktu geopolitycznie nic nie wskazuje na to, że my wrócimy
do tego, co było.
I tu rozwój portów, rozwój tej infrastruktury, planowanie, wychodzenie w morze, też żeby tą uciążliwość zmniejszyć, jest bardzo ważne i myślę, że to jest ten moment, żeby taką dyskusję podjąć albo wrócić do projektów, o których wielokrotnie rozmawialiśmy w przeszłości.
No to jeszcze ważny projekt, program Miecznik, ważna dla polskiej marynarki wojennej, nie tylko dla polskiej, dla naszego też bezpieczeństwa sprawa, budowa pierwszej fregaty. No i czy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem? Pytanie do pana prezesa, bo pojawiają się różne informacje wokół tej inwestycji. Czy możemy uspokoić nastroje, że 2034, no mogą się zdarzyć różne poślizgi, bo nie wiemy, co się może po drodze wydarzyć, ale czy ten 2034, to wiemy, że trzy nasze fregaty będą gotowe, będą pływały.
Pani redaktor, ja z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że harmonogram, na który się umówiliśmy z zamawiającym, nie jest zagrożony. Prace postępują zgodnie z planem. Współpracujemy tutaj zarówno w ramach konsorcjum, w naszym przemyśle, polskim przemyśle stoczniowym, jak również współpracujemy z podmiotami zagranicznymi, które tutaj też mają istotny wkład, jeżeli chodzi o tą fazę projektową. Zakończyliśmy pierwszą część umowy zgodnie z umową i w tej chwili te wszystkie przygotowania, które czynimy, czyli te inwestycje, pozyskiwanie kadr, zmierzają do tego, aby uruchomić w tą fizyczną produkcję, na którą wszyscy czekamy, tak, i w stoczni, i w regionie wszyscy czekamy, no i klient na to czeka, tak, kiedy fizycznie zaczniemy produkcję pierwszej fregaty. I tutaj mogę powiedzieć, bo to też jest data, którą zamarkowaliśmy i ona jest datą pewną, to jest 16 sierpnia bieżącego roku, rozpoczynamy to takie uruchomienie produkcji, czyli poprzez rozpoczęcie palenia blach, uroczyste rozpoczęcie palenia blach 16 sierpnia. Zapraszam już dzisiaj Państwa do PGZ Stoczni Wojennej, gdzie będziemy w ten symboliczny sposób rozpoczynać tą fizyczną realizację budowy pierwszej fregaty.
No to za fregatę trzymamy wszyscy kciuki.
I też ja tutaj dodam, no, jeśli proszę chodzi bardzo o budowę tych jednostek, okrętów, mamy różne doświadczenia, no mamy te złe, czyli Gawron, później ORP Ślązak, mamy te bardzo dobre z ostatniego czasu, czyli budowa serii niszczycieli min typu Kormoran i no wszyscy liczymy na to, szczególnie w tej trudnej sytuacji geopolitycznej, gdzie znaczenie i rola tych okrętów bardzo mocno rośnie i jest nieporównywalnie większa niż dwa lata temu. No wszyscy liczymy na to, że właśnie ten program Miecznik, no, będzie takim kolejnym przykładem realizacji zgodnej z harmonogramem, gdzie faktycznie pierwsza jednostka 2028 przekazana do służby, ostatnia 2034. Myślę, że to jest bardzo istotne w tej chwili i no wielka odpowiedzialność na całym konsorcjum tutaj spoczywa.
No a potem mam nadzieję ja z kolei, że będą to tak udane jednostki, że będziemy je z powodzeniem sprzedawać i produkować ich jeszcze więcej, nie tylko dla siebie. Panowie, kobiety na rynku pracy. Premier mówił, że w ubiegłym roku padł rekord. Prawie 7,5 miliona pań pracowało. Tak dużo, no, rzeczywiście nie było dawno. Czy widać kobiety na rynku pracy i w stoczniach, i w portach? Czy rzeczywiście można odnotować, że jest ich więcej z panów obserwacji?
Z perspektywy stoczni wojennej mogę powiedzieć, że tak, potwierdzam. W całej populacji pracowników stoczni pań jest 20%, to jest około 120 osób, to są panie. I co ważne i co ciekawe, szanowni państwo, w ciągu trzech ostatnich lat wzrost na stanowiskach kierowniczych o 28% to są panie, tak? Czyli nie tylko zatrudniamy do stoczni, ale zatrudniamy do stoczni panie na stanowiska kierownicze, które mają ogromnie wysokie kompetencje, są zdyscyplinowane, są solidne. Cieszy też to, że rośnie zainteresowanie kobiet na takich stanowiskach, które no, do tej pory były dosyć zdominowane przez mężczyzn. Ciągle jeszcze są, tak? Natomiast no, ta proporcja się zmienia. Mam tutaj na myśli na przykład konstruktorów, projektantów, także zachęcam dziewczyny zapraszamy do współpracy. Stocznia to nie tylko blacha, ale to są ciekawe wyzwania. Pracujemy na nowoczesnych narzędziach, projektujemy, modelujemy 3D, wykorzystujemy coraz bardziej technologie, które są stosowane dzisiaj powszechnie w przemyśle, także zapraszam.
Z punktu widzenia dziennikarza, obserwacji dziennikarskiej, jak pan ocenia z kolei ten udział kobiet na tym trudnym rynku pracy? No,
jakby od początku przyglądam się branży morskiej też pod kątem udziału kobiet tutaj w tym projekcie, można powiedzieć, pracowniczym. I generalnie, jeżeli chodzi o kadrę menadżerską, zarządy, to tych kobiet faktycznie widać coraz więcej i to niedaleko szukać, wiele spółek stoczniowych w zarządach ma panie, które sobie świetnie radzą, mają swoje sukcesy. Jednocześnie z zadowoleniem też obserwuję fakt, że coraz częściej kobiety jakby wchodzą w te stanowiska, które kiedyś były rezerwowane czy obsadzane tylko przez mężczyzn, czyli linia produkcyjna, procesy produkcyjne, i wychodzi na to, że świetnie sobie radzą. Często te zadania realizują równie dobrze, czasem nawet lepiej niż panowie. I myślę, że też tu jest bardzo duży potencjał, bo jeśli chodzi o ten rynek pracy, jeśli chodzi o etapy produkcji, tutaj zapotrzebowanie jest dużo większe. Każda stocznia ma problemy, jeśli chodzi o pracowników produkcyjnych, pozyskanie pracowników produkcyjnych. I tutaj jest bardzo duże pole dla pań, szczególnie, że wynagrodzenia w tym sektorze są naprawdę atrakcyjne i konkurencyjne. I jak gdyby ciekawa praca w połączeniu z dobrym wynagrodzeniem, fajnymi perspektywami, to jest naprawdę dobra perspektywa na przyszłość.
No i ostatnio rozgrzewa wyobraźnię, jak pieniądze, to panowie, w jakich widełkach to atrakcyjne wynagrodzenie w tych branżach, tak od do. No to będzie pewnie duża rozpiętość, ale żeby taki robaczek na wędkę...
Ja myślę, że tak porównując z rynkiem, na przykład z wynagrodzeniem nauczyciela, to jest bardzo konkurencyjne stawki, razy dwa albo razy trzy czasami, tak? Więc...
To prawda, ja mogę potwierdzić, na stanowiskach kierowniczych w naszej firmie, to jest, już dzisiaj to już jest co najmniej kilkanaście tysięcy złotych.
No to panie, nic, tylko dokształcać się, wybierać kierunki politechniczne i zawody do tej pory uważane za męskie i bardzo proszę, jaka możliwość związana i z rozwojem, i z rozwojem finansowym, także i zawodowym, a jeszcze z wyzwań na rynku pracy w tej chwili, jakie są największe w branży i stoczniowej, i portowej?
Znaczy, to w każdym zawodzie, przy tej skali produkcji, jaką planujemy za chwilę rozpocząć, to tak jak powiedziałem, 1500 miejsc pracy, natomiast nie zakładamy takiego wzrostu zatrudnienia w naszej firmie, raczej staramy się budować taką komunikację i kierujemy się tutaj do firm, które działają w branży stoczniowej, około stoczniowej na rynku, które rynek zweryfikował przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat, kto jest w czym dobry, i chcemy podejmować współpracę i współpracować z firmami, które zatrudniają właśnie wysokiej klasy fachowców, specjalistów. Oczywiście zatrudniamy w takich zawodach jak właśnie konstruktorzy, technolodzy. Bardzo potrzebujemy technologów w tej chwili w stoczni, ale potrzebujemy również pracowników do pracy fizycznej, tylko właśnie z tymi kompetencjami już związanymi z byciem operatorem na przykład urządzenia CNC.
Mm-hmm. I ostatnie zdanie, pan Mateusz Kowalski.
No, wszyscy zmagamy się z tą dziurą, można powiedzieć, edukacyjną z lat 90., początku 2000. Jeśli chodzi o odejście od szkolnictwa zawodowego, w tej chwili borykamy się z dużym problemem z tego wynikającym. No i w tej chwili to już się dzieje, ale konieczny jest powrót do tych fundamentalnych zawodów, które generują gospodarkę. I myślę, że to rola szkolnictwa zawodowego, rola praktyk, rola pewnego rodzaju innego spojrzenia na te zawody, załóżmy produkcyjne, jak to się mówi, praca fizyczna. Mm-hmm. Nam się w tej chwili to, z tamtego okresu źle kojarzy, gdzie na zachodzie na przykład, no, przykład niemiecki Handwerk, to wręcz przeciwnie, to zawsze były bardzo dobre skojarzenia i myślę, że musimy do tego wrócić. To się dzieje, tylko że ten proces na pewno trzeba przyspieszać.
I będziemy do tematu pewnie nie jeden raz wracać. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Mateusz Kowalewski, prezes gospodarki morskiej.pl i Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stoczni Wojennej. Kamila Pietrusińska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękujemy.